Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Michał Słobodian, witam serdecznie. Port lotniczy w Bydgoszczy jest obecnie jednym z dwóch najsłabiej rozwijających się regionalnych lotnisk w kraju. Tylko w Bydgoszczy i Łodzi nie wzrosła w tym roku liczba odprawianych pasażerów. Dlaczego tak się dzieje? Co czeka bydgoski port lotniczy? Czy spółka potrzebuje gruntownych zmian? O tym dziś porozmawiamy w gronie osób decydujących o tym, co dzieje się w porcie lotniczym w dużym stopniu. Witam gości. Są z nami Tomasz Maraczewski, prezes portu lotniczego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Andrzej Rakowicz, wiceprezydent Torunia, członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego, ale reprezentuje pan jeszcze samorząd województwa w Radzie Nadzorczej, choć jest pan wiceprezydentem Torunia. Olgierd Sobkowiak, przewodniczący Rady Nadzorczej Portu Lotniczego. Pan także reprezentuje samorząd województwa w Radzie, większościowego udziałowca, który ma ponad 72% udziału. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I jest z nami Piotr Tomaszewski, skarbnik Urzędu Miasta Bydgoszczy, członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego. Pan reprezentuje w spółce Bydgoszcz, która ma ponad 22% udziałów. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Podawałem te udziały, żeby słuchacze mieli jasność, jak się te relacje własnościowe kształtują. Jak wynika z danych opublikowanych przez portal Pasażer.com, 14 polskich portów regionalnych obsłużyło w ciągu trzech kwartałów tego roku niemal 19 milionów pasażerów, o 2 miliony 400 tysięcy więcej, co daje 15% wzrost niż rok wcześniej. Wzrostu ruchu nie odnotowały dwa porty lotnicze, Bydgoszcz i Łódź. Inni rozwijają się, my stoimy w miejscu, albo nawet nieco tracimy, bo w październiku port obsłużył o 4% mniej pasażerów niż w zeszłym roku. Zacznijmy od diagnozy, dlaczego odstajemy od pozostałych portów lotniczych. Tomasz Maraczewski, prezes spółki.
Nie odstajemy, to jest tylko jeden parametr użyty, czyli liczba pasażerów, a to lotnisko, oczywiście pasażerowie są najważniejsi, ale to nie jest jedyna rzecz, która się na lotnisku dzieje i wydaje mi się, że teza, że lotnisko się nie rozwija tylko na podstawie tego jednego parametru jest nietrafna. To, tak
wzrost mogę powiedzieć. Pasażerów to pieniądze, dąży się do tego, żeby spółka zarabiała na siebie, prawda?
Nie zawsze wzrost pasażerów to pieniądze, też trzeba ponosić koszty, to nie jest aż takie proste. Ja tylko powiem, że na koniec roku nasz spadek będzie wynosił tylko poniżej około 2% z kawałkiem, więc nie aż tak strasznie dużo. I jeden rok jest lepszy, drugi rok jest gorszy, tak mogę to podsumować. Ten będzie słabszy o 2% z kawałkiem.
W lipcu w wakacyjnym szczycie przez port lotniczy przewinęło się o prawie 7% pasażerów mniej niż rok wcześniej. Mimo że odbywały się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, ruch był wzmożony, Lufthansa podstawiła większe samoloty, a i tak był spadek. Jak to generalnie wytłumaczyć, panie prezesie?
No to jest bardzo proste. No, liczbą oferowanych foteli. Stąd się bierze też liczba pasażerów, którzy mogą korzystać. Mamy, jeśli chodzi o wakacje, mieliśmy mniejszą liczbę czarterów w stosunku do poprzedniego roku, a także, tu głównie Turcja, a także jedną rotację mniej do Dublina, co przełożyło się na spadek liczby pasażerów.
Z danych publikowanych przez portal Pasażer.com wynika, że w ciągu trzech kwartałów tego roku na lotnisku w Krakowie przybyło niemal 600 tysięcy pasażerów, w Katowicach wzrost wyniósł 531 tysięcy, w Gdańsku 480 tysięcy. No widać, że jest ogromne zapotrzebowanie na loty, u nas są spadki. Tak globalnie, jak pan diagnozuje sytuację, bo pan mówi, jeśli dobrze rozumiem, że nic złego się nie dzieje.
Tak, dokładnie tak mówię. To znaczy w naszym porcie od wielu lat liczba pasażerów, znaczy mieliśmy duży przeskok w roku 2012, gdzie przekroczyliśmy 300 tysięcy i poza jednym rokiem w tym okresie udaje nam się oscylować około 330-340 tysięcy, a nasz plan na rok przyszły zakłada przekroczenie bariery 400 tysięcy i właściwie my już żyjemy przyszłym rokiem. To, że ten rok jest troszkę słabszy, bo tak jak mówię, będzie to około 2% w skali całego roku, bo te dwa ostatnie miesiące zakończymy na dużym plusie, no to świadczy o tym, że jednak się rozwijamy.
A czy to, że mówi się o tym, żeby port zarabiał, to należy przekroczyć milion pasażerów czasami. Mówi się o 700 tysiącach, to, że my dopiero myślimy o 400 tysiącach, to pana nie niepokoi?
Nie. Pan wymienił przed chwilą porty, które mamy kilka grup portów w Polsce i to trzeba wyraźnie to zaznaczyć. Jest jakby port, port warszawski główny, czyli imienia Chopina i to jest port jakby, który nie wchodzi w te porty regionalne. Potem są porty regionalne, pan też je wymienił, one się kończą jakby ta liczba na Poznaniu i potem od Rzeszowa się zaczyna ta kolejna grupa i my jesteśmy w tej grupie. I tu możemy dokonywać pewnych porównań. No nie zawsze da się to porównać, ale... Proszę?
Dlaczego akurat w tej grupie jesteśmy? Co nas klasyfikuje do tej grupy?
No to wielkość potencjału rynku, który jest.
Ogierd Sobkowiak, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. Jak pan ocenia to, co dzieje się w porcie lotniczym? Pan prezes mówi, no, że rok słabszy, ale nic złego się nie dzieje. Jaka jest pana opinia?
Oczywiście no, nie cieszy nas to, że ten mijający rok wypada słabiej w stosunku do lat ubiegłych. Jednak tak zresztą jak tutaj pan prezes zauważył, działania podjęte w mijającym roku wskazują, że nadchodzący rok będzie rokiem wzrostów. Też biorąc pod uwagę liczbę odprawianych pasażerów.
Lublin, Rzeszów, Olsztyn to są mniejsze ośrodki, a wzrost pasażerów jest tam większy od naszego. Z Lublina i Rzeszowa lata także więcej osób. Jak pan ocenia to, co dzieje się w porcie? Piotr Tomaszewski.
To znaczy, trzeba pamiętać, oceniając spółkę, jakim jest port lotniczy, jaka jest funkcja spółek, nazwijmy to, komunalnych, samorządowych. Celem spółek samorządowych nie jest zrobienie zysku, ale nie jest również ponoszenie strat. Jest realizacja zadań regionalnych. Takim zadaniem jest obsłużenie ruchu pasażerskiego, lotniczego i oczywiście trudno mówić tu o zadowoleniu z tych wyników, które mamy. Powinniśmy zdecydowanie ruszyć do przodu, ale musimy mieć również świadomość tego, co się dzieje dookoła. Co możemy zrobić jako mniejszościowy akcjonariusz, jako Bydgoszcz, bo przypominam, że mamy 22 z pewnym małym ogonkiem procent w kapitale akcyjnym. Możemy po pierwsze zadeklarować, że każdy ruch zmierzający do wzrostu, rozszerzenia ruchu lotniczego będzie wspierany również przez Bydgoszcz i tak to jest realizowane. Przykładem jest porozumienie dotyczące Ryanaira, próby uruchomienia ruchu krajowego w przypadku Krakowa, gdzie przez pewien czas były loty, ale niestety nie ożywiło to zainteresowania przewoźników terenem. Natomiast pamiętamy o tym, że celem właścicieli w strategii określonym jest zdecydowany wzrost ruchu pasażerskiego, a zatem to podkreśla, w tej strategii jest powiedziane, ma być zdecydowanie więcej pasażerów. Ale musimy tutaj jednak znać swoje miejsce w szeregu i pamiętać o tym, że tym, który proponuje działania, jest pan marszałek, jest samorząd województwa i my będziemy na pewno w każdym zakresie to wspierać.
O konkretach na przyszłość za chwilę porozmawiamy. Jeszcze Andrzej Rakowicz, wiceprezydent Torunia, zarazem członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego z ramienia samorządu województwa. Port lotniczy ma jakiś problem?
Nie, nie. Port lotniczy rozwija się tak, jak prezes nim zarządza, jak Rada Nadzorcza go wspiera i jakie cele im postawił założyciel, jaki cel postawili im akcjonariusze i wspólnicy.
Ale kiedy pan patrzy na te statystyki, rozumiem, że to jest jeden z parametrów, ale dość znaczący, bo jednak za pasażerami idą pieniądze, mimo kosztów, no to nie jest tak, że konkurencja nam odjeżdża?
Nie, dlatego, że w okolicy nie mamy konkurencji. Port w Rzeszowie czy port w Lublinie nie jest konkurencją dla portu w Bydgoszczy.
W Gdańsku wzrost o 480
tysięcy. Jasne, tylko znowu weźmy pod uwagę rozmiar Gdańska. Znaj proporcje mocium panie. Bierzmy pod uwagę potencjał zaplecza. Jak na tego rodzaju zaplecze, dwumilionowe województwo, dwa bardzo duże ośrodki, bardzo dynamicznie rozwijająca się Bydgoszcz, ten port ma bardzo dobre rokowania i wydaje mi się, że następne lata będą powodowały, iż będzie się rozwijał. Bydgoszcz dzięki temu, że posiada port lotniczy, jest postrzegana jako miasto, w którym należy inwestować, można zainwestować. Toruń ze swoim potencjałem turystycznym, przypomnę, 2,5 miliona turystów w ciągu tego roku, 400 tysięcy na samym Skyway Festiwalu, prawie 1500 imprez kulturalnych sfinansowanych z budżetu, jest dużą atrakcją turystyczną, daje to wielkie szanse na rozwój nowych destynacji. Notujemy coraz więcej w Toruniu turystów z Hiszpanii. Do tego stopnia, że nasze Biuro Informacji Turystycznej zaleciło na przykład wprowadzenie do kart menu w języku hiszpańskim. Także myślę, że te wszystkie elementy połączone razem w strategii województwa na pewno spowodują przyrost.
Ale od kilku lat, tak jak mówił też pan prezes, nie udaje się pokonać tej liczby 340 tysięcy rocznie. Na jakiej podstawie pan sądzi, że ten port w takiej formie, tak zorganizowany, no ma taki potencjał, że w najbliższych latach tych pasażerów będzie dużo więcej, skoro przez kilka lat ten przyrost jest niewielki?
znaczy każdy ma swój szklany sufit. Port lotniczy akurat do tego szklanego sufitu się zbliża. Funkcjonuje dobrze. Wszelkie analizy i oceny...
Jaki jest szklany sufit?
To 400 tysięcy. Trzeba go przebić. Żeby go przebić, trzeba potencjał województwa, potencjał Bydgoszczy tak zaproponować, aby mieszkańcy chcieli po prostu latać i chciano tu przylatywać. To jest jedyne rozwiązanie. Strukturalnie, organizacyjnie, w tej strukturze finansowej jest w stanie obsłużyć większą liczbę pasażerów. Ja przypomnę, nasze analizy wykazywały, że na przykład port czynny przez 16 godzin jest portem dochodowym, nie generuje straty. Otwarcie tego portu na kolejne godziny powoduje, że mamy do utrzymania zespół, a niestety nie mamy przylotów. Pojawiła się destynacja do Lwowa, to jest destynacja nocna i ona zaczyna powoli generować. Niestety odpadła destynacja włoska, w związku z tym to jest jak gdyby plus i minus tych działań. Także nie, jednoznacznie bym tego nie oceniał.
Przejdźmy teraz na poziom konkretów. Pytanie do prezesa Tomasza Maraczewskiego. Co zrobić, żeby przebić ten szklany sufit, jak mówi prezydent Rakowicz, te 400 tysięcy? Jakie konkretne pomysły na najbliższe miesiące, lata?
Jeżeli mówimy o najbliższym okresie, czyli o przyszłym roku, to członkowie Rady Nadzorczej, których pan redaktor tutaj gości i mnie, no wiemy, jaką mamy podaż foteli na przyszły rok, która jest już zakontraktowana i stąd z dość dużym optymizmem mówimy, że ten szklany sufit w przyszłym roku przebijemy, więc tutaj ta strategia po prostu zwiększania oferowania, o której mówili moi poprzednicy, no jest jedyną, która pozwoli nam zwiększyć liczbę pasażerów, ale proszę też pamiętać, że zwiększenie liczby pasażerów będzie generowało koszty i Rada Nadzorcza i Zarząd, no musimy nad tym czuwać, żeby jedno z drugim po prostu szło w parze.
Pojawiła się tutaj wizja nocnych lotów. Tych nocnych godzin to faktycznie jest szansa portu lotniczego w Bydgoszczy?
Znaczy, mamy taką możliwość i możemy to robić. Jeżeli by pan zapytał o wynik ekonomiczny jednego połączenia w nocy, no to nie będzie już tak dobrze wyglądało, ale to między innymi musimy robić, bo takie są możliwości przewoźników i jesteśmy bardzo elastyczni, jak widać. Też miasto Bydgoszcz jest elastyczne, jest to skomunikowane, pasażerowie nie zostają jakby sami sobie, także to funkcjonuje. Oczywiście tak, jest to szansa, że port może być otwarty również całą dobę i możemy obsługiwać pasażerów przez 24 godziny.
A jest szansa, że w najbliższym czasie pojawi się jakiś przewoźnik, który nocą by operował?
Znaczy, no pojawił się już lot. Mhm.
Proszę zwrócić uwagę, jeśli wolno wejść w słowo, że Okęcie zamyka loty od 23 do 5 rano. Jesteśmy dobrze skomunikowani autostradą z Warszawą, a w związku z tym stajemy się też dobrym zapleczem do odbioru lotów nocnych. Więc jeśli lot operuje nocnym lotem do Lwowa z Bydgoszczy, a nie może operować z Okęcia, no to jest jednoznaczna wskazówka, że możemy w tym kierunku też się rozwijać.
Jeżeli można, ja bym jeszcze dodał jeden element. Nazwa LOT padła tu nie przypadkiem. Myślę, że strategia rozwoju portów regionalnych powinna być przedmiotem zainteresowania w skali kraju. Jeżeli mówimy o naszym narodowym przewoźniku, to on też musi pamiętać o tym, że pasażerowie z terenu kraju mogą trafić do Warszawy jako hubu i dalej zwiększać możliwości rozwojowe lotu. Nie można pozostawić tylko i wyłącznie lotów w Warszawie i powiedzieć, że reszta terenu kraju ich nie interesuje. Bardzo dobrym ruchem ze strony lotu jest to otwarcie połączenia lwowskiego. Jego popularność pokazuje, że rzeczywiście to jest ruch dobrą stronę. Ale pytanie, ile będzie tych połączeń w przyszłości? Czy LOT jako przewoźnik narodowy zdecyduje się, żeby trafić do Bydgoszczy i rozwinąć swoje loty, co moim zdaniem jest ewidentnie słusznym, bo jeżeli Lufthansa znajduje tu swój biznes, żeby rozwinąć swój hub, to również LOT powinien o tym pamiętać, że jeżeli jego tu nie będzie, to ktoś inny ten rynek zabierze.
I to pytanie do prezesa Maraczewskiego. Są rozmowy z LOTem na temat innych destynacji zagranicznych, bo za chwilę zapytam o Warszawę, ale powiedzmy o tych zagranicznych. Jest zainteresowanie LOTu?
Tak, LOT rzeczywiście stara się poprzez swoją nową politykę, fachowo się to mówi, utylizować maszyny, czyli jeżeli w nocy one są dostępne w innych portach i te porty nie konkurują z hubem w Warszawie, bo o tym też należy pamiętać, że przewoźnik no, nie może sam sobie robić konkurencji, to niewykluczone, że mogą się pojawić też w tej formule inne loty i to, co powiedział pan skarbnik, też LOT interesuje się Bydgoszczą, jeśli chodzi o tutaj latanie do Warszawy, no pojawiła się, dla nas było dobrze, gdyby pojawiła się konkurencja w tym momencie do Lufthansa, bazy, która już lata codziennie, ma dużą część pasażerów, którzy są do niej przywiązani. No oferta codziennie, no to jest ta minimalna oferta, która do portu hubowego, które zapewnia no, skomunikowanie z całym światem.
Wraca ten temat połączenia Bydgoszczy z Warszawą. No LOT, jak wczytać się w te informacje, ciągle analizuje i pyta, czy to w ogóle jest sensowne i ekonomicznie opłacalne. W pana ocenie to jest opłacalny kierunek? Ta odległość LOT-owi mogłoby się opłacać tutaj latać na tej linii?
No jestem prezesem portu, a proszę mi wierzyć, prezes linii lotniczej, to pomimo, że to lotnictwo i to lotnictwo są to zupełnie inne funkcje, te analizy świadczą o tym, że nie jest to takie oczywiste i LOT musi szukać formuły, gdzie ten pasażer w trasie łączonej rzeczywiście przyniesie mu korzyść. Przypominam, że LOT otwiera kolejne loty długodystansowe i tu będzie szukał pasażera, żeby nie leciał on do Frankfurtu w naszym przypadku, tylko leciał z Warszawy i mam nadzieję, że te analizy wykażą, że jest to opłacalne.
Jeśli dobrze rozumiem, to no, dużo zależy też od pieniędzy i pewnie no, nie jest tajemnicą to, że linie latają tam, gdzie otrzymują opłaty tak zwane promocyjne. Czy to w przypadku LOT-u także ma znaczenie, czy tylko jeśli chodzi o niskokosztowych przewoźników? To jeszcze dopytam prezesa Mroczewskiego.
No to ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Generalnie ma to znaczenie wszędzie i to nie dotyczy takich pieniędzy wprost. Natomiast proszę też pamiętać, że na dłuższą metę to jest droga donikąd, jednak to może się zawsze skończyć, więc ten udział tego nie może być za duży, bo wtedy po prostu bardzo podatne jest takie połączenie na warunki, których linii się boją. Linie jednak nie lubią zamykać połączeń, bo no nie jest to dobre. Jak się otwiera, to już trzeba połączenie utrzymać, więc ten udział na pewno może pomóc, ale on nie może być duży, więc ta analiza ekonomiczna, takiej czystej ekonomii musi wyraźnie pokazywać, że połączenie jest opłacalne.
Za chwilę porozmawiamy o innych kierunkach. Jeszcze Orgielt Sopkowiak. No bo wiele osób oczekuje wznowienia lotów na linii Warszawa-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Warszawa. To jest możliwe, opłacalne. Powinniśmy tutaj na przykład zainwestować w to połączenie duże pieniądze. Jak pan to ocenia?
Znaczy, dotychczasowe doświadczenia z tym połączeniem wykazują, że zainteresowanie, no powiedzmy, pasażerów było dość średnie lotami do Warszawy. Być może wynikało to ze skomunikowania z tych połączeń z falą wylotów z Warszawy dalej w świat. Tutaj jakby piłeczka była po stronie potencjalnego przewoźnika, który musiałby dopracować te połączenia, aby stały się one konkurencją dla Lufthansa, dla połączenia hubowego, które oferuje Lufthansa.
Andrzej Rakowicz, ponieważ, proszę dokończyć, tak?
Mhm. Nie, no jedynie takie połączenie, gdzie port z Warszawy będzie jakby portem przesiadkowym, w naszej ocenie ma rację bytu, ponieważ połączenie typowo Bydgoszcz-Warszawa, żeby załatwić sprawy w Warszawie przy obecnej infrastrukturze i kolejowej, i drogowej, raczej nie byłoby połączeniem opłacalnym.
Należy mówić, Piotr Tomaszewski, należałoby wyłożyć duże pieniądze, żeby za wszelką cenę wznowić to połączenie?
Ja myślę, że zacznijmy rozmawiać o faktach, a nie o marzeniach. Mówienie o tym, że połączenie z Warszawą jest czymś super, to jest oczywiście jak najbardziej, tylko spójrzmy w historię. Obłożenie przelotów do Warszawy to było 20%, 10%. Kiedyś widziałem w Gazecie Wyborczej taki artykuł, jeden pasażer w samolocie. Taka jest brutalna prawda, bo jeżeli w ciągu 2,5 godziny jesteśmy w Warszawie, możemy z nielicznymi mandatami trafić do centrum Warszawy, nie jesteśmy związani godzinami, jesteśmy elastyczni, to na pewno to nie jest destynacja ostateczna, do której powinniśmy trafić. To może być rzeczywiście hub, tak jak pan Olgierd Sopkowiak wskazał. Tylko wtedy. Więc nie ma zainteresowania Warszawą, ale jest drugi temat. Jeżeli porównamy to na przykład z czymś, co Bydgoszcz jako samodzielne miasto spróbowała uruchomić połączenia z Krakowem, żeby rynek przewoźnika zainteresować. Obłożenie było 100%, bilety były wyprzedane z wyprzedzeniem, nie było można dostać biletów, wszyscy byli wdzięczni, bo do Krakowa jedzie się przez co najmniej 5 godzin, też z drobnym mandatem i to jest znaczna różnica komfortu przeniesienia się w inne miejsce, czasowa i komfortowa.
Nie brakuje opinii, że te przeloty regionalne to są opłacalne właśnie na tych dłuższych trasach.
Trudniejszych dostępnie.
I niekoniecznie bym się zgodził, dlatego że LOT jest głównym operatorem na Ukrainie w tej chwili i ma duże doświadczenie właśnie w tych lotach regionalnych. I te połączenie z dużymi miastami, takim jak jest Kraków, do którego jest trudno skomunikowane z naszą częścią, myślę, że to jest opłacalne. Dlatego myślę, że warto raczej o tym połączeniu pomyśleć. Skomunikowanie Centrum Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Poznaniem, z Gdańskiem, może mniej ze Szczecinem, więc ten Szczecin byłby się również nam pojawiał. Myślę, Białystok to jest kolejna destynacja, czyli ten fragment wschodniej Polski. To są te elementy, do których jest nam trudniej dojechać, zajmuje nam to więcej
czasu. I czy pytanie do Tomasza Maraczewskiego. Prowadzone są rozmowy o tych właśnie kierunkach Szczecin, Kraków, no już były takie loty Kraków, Białystok. Tu jest szansa na to, żeby takie połączenia się pojawiły?
Czy z tego, co tu jest wymieniane, Warszawa z tej racji, że przewoźnik będzie pomimo niewielkiej odległości, rzeczywiście dosyć szybkiego dojazdu drogą kołową w tej chwili, bo pociąg tutaj znacznie się wydłużył, co powinno być atutem dla nas, ale tam jednak jest ten pasażer tranzytowy, to z pozostałych ośrodków, ze względu na wielkość i możliwości, to o czym mówił pan skarbnik, to ewentualnie Kraków. I właściwie jeśli prowadzimy rozmowy, to te dwie destynacje.
Jaka jest ich bariera? Bo jeśli dobrze rozumiem, to prowadzą państwo rozmowy, ale o co chodzi? LOT chce po prostu tych dopłat promocyjnych tak wysokich, że nie jesteśmy w stanie ich tego oczekiwania spełnić?
No to już są tajemnice kuchni, ale no, można iść w tym kierunku.
A z kim prowadzone są rozmowy? Z jakimi innymi przewoźnikami? Bo osoby, które domagają się jakby dosyć głębokich zmian, mówią, no, że tak naprawdę przewoźników na rynku jest kilkunastu. Jest w czym wybierać. Prezes Tomasz Maraczewski.
W tej skali, w której my operujemy, niestety tak dobrze nie jest. Właściwie low-costowych przewoźników możemy powiedzieć, że jest dwóch. No i sieciowych tak naprawdę to jest Lufthansa i LOT. Czy SAS byłby zainteresowany tym, no to rozmowy czasami udaje nam się umawiać na spotkania z tymi liniami, ale poza zbieraniem danych na razie jeszcze takich sygnałów, żeby chcieli spróbować, nie ma. Proszę pamiętać, że SAS operował w Łodzi i to też, jeżeli tam się sparzył, to też trudniej będzie wejść do tej wielkości portu jak nasz. Także niestety spośród tych kilkunastu przewoźników, którzy teoretycznie są dostępni na rynku, dla takich portów jak my to jest raptem kilku.
Jest szansa, że Wizz Air zacznie latać się do Bydgoszczy. Ten temat powraca od miesięcy, nawet lat, jeśli można tak powiedzieć.
No nie powraca, on cały czas jest na tapecie i intensywnie nad tym pracujemy, żeby kiedyś...
Co to znaczy intensywnie? No bo efekt, znaczy, efektu że na razie nie ma.
No to nie oznacza, że nie pracujemy. To jest wynik, tak? Oznacza to, że regularne spotkania, nawet na dość wysokim szczeblu, nie tylko władz portu, odbywają się z tym przewoźnikiem. Trwa wymiana. No tak jak się prowadzi rozmowy handlowe, to są spotkania na targach, to są wyjazdy do nich, to jest dostarczanie wielu materiałów. Ta praca cały czas jest wykonywana. Mamy nadzieję, że efekt w końcu będzie.
A jakie bariery są w tej chwili? Co należy pokonać?
Przekonać przewoźnika, że jest ten potencjał, żeby on po niego sięgnął.
A też w grę wchodzą pieniądze? Przewoźnik chce dużych dopłat? Promocyjnych?
To jest ostatnia rzecz, o której się rozmawia. Ja powiem taką rzecz, która może zobrazuje panu redaktorowi i państwu, członkowie Rady Nadzorczej, nieraz o tym rozmawialiśmy, o tym wiedzą. Samolot jest to inwestycja 300-400 milionów, takie, o których mówimy, więc proszę zwrócić uwagę, że przewoźnik bardzo ostrożnie, to jest tylko inwestycja w samolot, jeszcze mamy załogi, paliwo, trasy, zabezpieczenia dla pasażerów, odszkodowania, więc zanim podejmie tą decyzję, nie ma się co dziwić, że robi to tak bardzo, bardzo ostrożnie, bo nie robi tego na chwilę. To są strategie długofalowe, ale proszę zobaczyć po Lufthansie. W 3 lata mamy z 4 7 połączeń, więc jeżeli zaskoczy, uda się, to wtedy już przewoźnik idzie w tym kierunku, to o czym też wspominał pan skarbnik, że te połączenia zassały i one idą i my liczymy cały czas na więcej i to się udaje.
A to jest tak, że jeśli do Bydgoszczy zaczęłyby latać inne tanie linie, na przykład Wizz Air, to Ryanair może stąd zniknąć? Tanie linie tak blokują się na takich małych lotniskach? To pytanie do Tomasza Maraczewskiego.
Nie. W takiej sytuacji jak my jest Rzeszów, to znaczy tam też nie operuje Wizz Air, a równocześnie do portu Luton i Rzeszów i my mamy połączenia z Ryanaira, to jest powiedzmy królestwo Wizz Aira. Natomiast w innych portach przeważnie jest tak, że gdzieś dominuje jedna z tych linii, ale no, konkurują z sobą. Natomiast przykład Modlina pokazuje, że jeżeli zbyt dobre warunki są dla jednej z linii, to nie można pozyskać następnej linii, bo się boi wejść, bo już ta bariera wejścia jest zbyt wysoka, a to są ogromne pieniądze, więc też należy tutaj przewoźników zrozumieć.
Prezes Mroczewski mówi, że jeśli chodzi o Wizera, to rozmowy ciągle trwają. Pytanie do panów z Rady Nadzorczej. Panowie patrzą na to, powinniście patrzeć na to z pewnego dystansu, oceniać to, czego brakuje do pewnego przełomu, Andrzej Rakowicz. Może skoro te rozmowy trwają tak długo...
Może przewodniczący Rady ustąpi mu pierwszeństwa.
Orgiel Sobkowiak.
Dziękuję. Rozmowy trwają już wiele lat, ale jest to normalna praktyka w tej branży. Osiągnięcie porozumienia z Lufthansa też okupione było wieloletnimi, trzyletnimi rozmowami. Także nie jest to nic dziwnego. Myślę, że Wizz Air spojrzał na nas, na nasz port trochę łaskawiej po udanym okresie z czerwca, dwa lata temu, kiedy to byliśmy portem zastępczym dla portu w Gdańsku. Także myślę, że te szanse pojawienia się nowego, niskokosztowego przewoźnika rosną.
Piotrze Tomaszewski, jak pan na to patrzy? Brakuje czegoś, jakiejś dynamiki? Dlaczego nie ma tej kropki nad i? Żeby dokonać jakiegoś przełomu, zatem może i wzrost liczby pasażerów.
Jako skarbnik zawsze muszę mówić o konkretach, nie mam innego wyjścia. Jest to często dosyć bolesne, ale prawdziwe.
Czyli pieniądze.
Jak działa rynek przewoźnika? Są dwa rodzaje przewoźników. Takie, które opierają swój biznes o szeroką siatkę połączeń, jak LOT i Lufthansa. No i jest grupa przewoźników low-costowych tak zwanych, którzy najpierw szukają na rynku dochodów promocyjnych. Jeżeli te dochody promocyjne są, oni są na miejscu. Oczywiście dochody promocyjne nie wystarczą. Muszą być zainteresowani rynkiem i muszą uważać, że to jest najlepsze miejsce do prowadzenia biznesu. To drugie i to pierwsze jest problemem. My jako ten mniejszościowy akcjonariusz, pan prezydent Brzuski powiedział, w każdym rozwoju ruchu lotniczego będziemy uczestniczyć. Wypracowaliśmy bardzo fajną metodę w 2011 roku, gdzie odrywając się od udziałów w kapitale, przyporządkowaliśmy to tak, jakby to jest lotnisko regionalne, do liczby ludności, i Bydgoszcz finansuje promocyjnie z udziałem 33% kontraktu, Toruń 17%, województwo 50%, czyli jest taki parytet ludnościowy, regionalny i w każdym nowym projekcie, jeżeli przewoźnik się pojawi i będzie zainteresowany promocją, będziemy uczestniczyć jako Bydgoszcz.
Ale dajemy za mało generalnie, dlatego nie jesteśmy w stanie przyciągnąć?
My reagujemy na propozycję akcjonariusza większościowego i zawsze tak będziemy. Natomiast też trzeba pamiętać o tym drugim czynniku, czyli zainteresowaniu linii lataniem właśnie do tego miejsca w takim momencie.
Andrzej Rakowicz, dajemy za mało, gdybyśmy oferowali w ramach tej promocji więcej.
Nie. To nie, tak jak mówię, to nie jest takie proste. Wydaje mi się, że kupowanie połączeń, a nie posiadanie pokrycia w ilościach pasażerów, albo nie posiadaniu pokrycia w zainteresowaniu mieszkańców, w rozwoju właśnie tych głównych kierunków biznesowych, To nie rozwiąże nam problemu, wydamy pieniądze, zrobimy promocję, a linia lokostowana odejdzie lub, tak jak prezes Mroczewski mówił, może zrezygnować. To nie jest główna rzecz, jeśli chodzi o linie lokostowe. Głównym takim rdzeniem, korem działalności są te linie biznesowe, zainteresowanie mieszkańców, a także chęć podróżowania mieszkańców, czyli dobre czartery. I ten kierunek turecki, który nam w tej chwili, przepraszam za kolokwializm, siadł. To jest ten kierunek, który spowodował zmniejszenie procentowe liczby przewozów. Jeśli mieszkańcy będą chcieli podróżować za granicę, to te czartery z lotniska w Bydgoszczy na pewno zrobią nam wzrost pasażerów.
Tak, to jest kolejny czynnik. Zainteresowanie mieszkańców lataniem i zainteresowanie pasażerów lataniem, bo to nie muszą być mieszkańcy. Jeżeli chodzi o linię do Rzymu, wszyscy byli zachwyceni, ten kierunek jest potrzebny, południowy, dobry. Okazało się, że frekwencja nie była satysfakcjonująca i ten biznes po prostu przewoźnikowi się nie opłacił.
Porozmawiamy jeszcze o finansach, bo zeszły rok port lotniczy zakończył prawie 10-milionową stratą. Wówczas jesienią, pewnie Państwo pamiętają, była duża dyskusja o tym, kto ma pokryć tę stratę. Pytanie do prezesa Tomasza Maraszewskiego. Jak w tej chwili to wygląda i ten rok zakończy się także ze stratą, z taką samą, mniejszą?
Tak jak pan redaktor wspomniał, że porty, które nie odprawiają powiedzmy tego miliona pasażerów, wynik operacyjny nie jest zbilansowany, więc z pewnością będziemy mieli pewne niedobory finansowe. Natomiast nie zgodzę się z tezą, że wstępnie tak, ale to jeszcze nie jest, jeszcze do końca roku i do sprawdzenia o niczym nie powiemy. To jest znacząco za wcześnie. Proszę pamiętać, że my zamykamy te rzeczy dopiero w okolicach lutego, marca przyszłego roku, także to jeszcze prawie pół roku jest. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, czy ktoś miał zapłacić, czy nie zapłacić, tutaj raczej może to było w warstwie tutaj medialnej, dlatego że akcjonariusze mają przypisane odpowiedni parytet, znaczy mają akcji do tego przypisane parytet obejmowania kolejnych akcji. W związku z tym tutaj nie ma żadnej filozofii. Jest to bardzo transparentne, przeliczone i nie było żadnego tutaj przepychania się, kto ma zapłacić, kto nie ma.
Ale w zeszłym roku przetoczyła się potężna dyskusja, choćby o tym, czy Toruń nie powinien bardziej zaangażować się w współfinansowanie spółki. W pana ocenie powinien? Tomasz Maraczewski?
Ta sprawa została zakończona w zeszłym roku.
Zupełnie? Definitywnie?
Na tym etapie tak.
Andrzej Rakowicz, w pana ocenie? Jest pan wiceprezydentem Torunia.
Potwierdzam na tym etapie, tak. Oczywiście oferta prezydenta miasta Torunia sformułowana w taki sposób jest dalej aktualna. Nie znam okoliczności, które by stwierdziły, że prezydent zmienił zdanie.
Gmina Torunia chciała wykupić udziały za 5 milionów złotych w zamian za zmianę nazwy portu lotniczego na Bydgoszcz-Toruń.
Abstrahuję tutaj od kwestii finansowych, biorąc pod uwagę sam fakt, że Toruń to jest 2,5 miliona turystów, że nazwa Bydgoszcz-Toruń będzie inaczej rozpoznawalna, że potencjał turystyczny regionu jest zwiększany o możliwość odprawienia większej ilości pasażerów, ponad 500 000 z kierunków zagranicznych. Oczywiście dziś w porcie lotniczym przed wejściem na ścianie są wymienione miasta regionu i pasażer wie, ale gdyby to pozostawało w świadomości biur podróży, różnego rodzaju informacji i promocji, to zdecydowanie jak gdyby rozpoznawalność Torunia, rozpoznawalność Kopernika, rozpoznawalność Starego Miasta na liście UNESCO od ponad 20 lat jest tak wysoka, że na różnego rodzaju konferencjach poświęconych UNESCO mówi się o Toruniu. W związku z tym jest to bardzo rozpoznawalne miejsce i myślałem, że gdyby oferta została przyjęta, można byłoby to zdyskontować i zdecydowanie łatwiej i szybciej przebić szklany sufit 400 tysięcy, tak jak to robi Kraków. Kraków to 700, prawie 800 tysięcy mieszkańców. Ich potencjał, również wpisany na listę UNESCO, jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalny, mimo że port lotniczy sam w sobie nie jest jakimś szczególnie dużym portem lub szczególnie nowoczesnym. W standardach jesteśmy bardzo zbliżeni pozostałych portów w Polsce.
Dopytam Tomasza Maraczewskiego. Panie prezesie, dokapitalizowanie spółki 5 milionami albo, bo z tego co pamiętam, wtedy dyskusja była otwarta, w pewnym momencie zaczęto mówić o 5 milionach rocznie, to jakoś zmieniłoby sytuację spółki, poprawiłoby finansowo, byłoby na przykład więcej pieniędzy na szukanie nowych połączeń? Nowych przewoźników?
Właściciel i akcjonariusze wybrali inną drogę i do tematu, jeśli w ogóle wrócimy, to w czasie, kiedy będzie taka wola. Na tym etapie to zostało zakończone. Port w inny sposób jest w dobrej kondycji finansowej, w inny sposób. Po prostu tak zadecydowali właściciele, to jest ich wola i to uszanujmy.
Wracam do tego dlatego, można jeszcze... już za chwilę oddam panu głos. Wracam do tego dlatego, że szukamy sposobu na to, żeby jak najwięcej było tych pasażerów, więc tu pytanie, czy za pieniędzmi poszłyby na przykład działania i tych przewoźników byłoby więcej. Tomasz Maraczewski jeszcze dopyta.
To, co powiedzieli wszyscy moi przedmówcy, ja to też podkreślam. Problem nie tkwi tylko w pieniądzach. Samymi pieniędzmi można na chwilę tylko sobie coś kupić. To jest szersze zagadnienie i pieniądze są jednym tak naprawdę z niewielkich elementów tej całej gry, która się toczy wokół rynku lotniczego i linii lotniczych.
Piotr Tomaszewski, tu dopytam, dla Bydgoszczy też definitywnie ten temat jest zamknięty. Bydgoszcz wtedy zablokowała jakby tę zmianę, mając swoje argumenty, ale czy myśląc długofalowo, nie należałoby może zweryfikować swojego stanowiska?
Ten temat, muszę tu rozdzielić tematy, bo najpierw powiem coś realnego, a potem powiem też coś przyjemnego. Zacznijmy od realiów. Ten temat był zamknięty, zanim się w ogóle zaczął w tej konstrukcji, bo ta konstrukcja była moim zdaniem niewłaściwa. Bydgoszcz miała zawsze zdanie, że dla portu lotniczego potrzebna jest stabilna, wieloletnia pomoc. My nie chcemy kupić sobie logo takiego czy innego szacownego miasta za jedne 5 milionów, zjeść i zapomnieć, bo zjemy, ale za rok będzie problem dwa razy większy. I to jest problem. Stabilne, wieloletnie finansowanie to jest to, co jest portowi potrzebne. Druga rzecz, słuchając pana prezydenta Rakowicza, ja serdecznie gratuluję umiejętności, nazwę to PR-owskich, bo rzeczywiście są fantastyczne. Ja po tej wypowiedzi zacząłem się zastanawiać, czy port lotniczy nie powinien zapłacić Toruniowi za to, że może być w jego nazwie. Myślę, że to nie o to chodzi. Szanujmy naszych pasażerów. Oni wiedzą, gdzie chcą lecieć. Nazwa portu nie zmieni ich kierunku destynacji. Natomiast ja bardzo szanuję Toruń za to, że uczestniczy wspólnie z nami w finansowaniu promocji przez połączenia międzynarodowe i Ryanaira. Także pamiętajmy o jednym stanowisku dotyczącym jednej konkretnej konstrukcji, a pamiętajmy także o współpracy i co do tego zawsze deklaracja była pełna.
Temat przyszłości portu lotniczego podjęli ostatnio politycy Zjednoczonej Prawicy z Bydgoszczy i parlamentarzyści i samorządowcy. Bydgoski poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król uważa, że Bydgoszcz powinna stać się większościowym udziałowcem portu lotniczego. Błędem obecnego prezydenta jest to, że nie dąży do przejęcia kontroli nad portem. Bydgoszcz powinna mieć decydujący głos? Piotr Tomaszewski.
Pamiętajmy o tym, że geografia organizacji samorządowych na terenie kraju została jasno określona i ich wpływy w cudzysłowie, czyli podmioty, którymi zarządzają na terenie miast, są jasno określone. Marszałek zarządza na przykład operą, w skrócie mówię marszałek województwa, oczywiście zarządza operą, zarządza Filharmonią Pomorską, zarządza większościowo portem lotniczym i to jest normalna reakcja, normalna działalność. Nie mówmy, że musimy wziąć kolejne pieniądze mieszkańców i zastąpić marszałka, bo coś źle robi, bo to jest schowane w tym pytaniu. To jest schowane w tym pytaniu, które padło. Ja uważam, że starajmy się robić dobrze w tej strukturze, którą mamy. To są samorządy i uważam, że możemy dojść do porozumienia i rozwijać je dynamicznie. Bydgoszcz robi to, co może, czyli mówi, tak, wesprzemy wszystko to, co jest. Tak, jak wspieramy operę.
I ja bym wszedł tutaj w słowo i gdybym mógł powiedzieć, lepsze zawsze jest wrogiem dobrego. To ta konstrukcja, która w tej chwili jest, pozwala portu trwać, to w bardzo dobrej kondycji i dać duży potencjał rozwojowy. Zaś tak zwane lepsze rozwiązania nie gwarantują tego, bo oprócz czystej, prawda, zmiany struktury własnościowej, za tym nie idzie program. Nie idzie konkretny rozkład lotów. Nie wiemy, dlaczego mielibyśmy to zrobić. Także myślę, że te rozwiązanie, które w tej chwili proponuje województwo, ten układ partnerski między województwem a Bydgoszczą i pozostałymi udziałowcami, ta struktura, która w tej chwili pozwala prezesowi powiedzieć, temat jest zamknięty, zmian, pracuje, przebijam 400 tysięcy, pracuję nad tym. To jest właściwe podejście.
Politycy Zjednoczonej Prawicy z Bydgoszczy domagają się głębokich zmian w spółce, przede wszystkim odejścia prezesa Tomasza Moraczewskiego. Zarzucają panu prezesowi nieskuteczne działania. Jak pan to skomentuje? W pana ocenie są powody do pana odejścia?
Czy to ja mam skomentować?
Tak, Tomasz Moraczewski.
Ale to proszę pytać, mamy połowę Rady Nadzorczej przy mikrofonach, więc to jest decyzja Rady Nadzorczej.
A pan czuje się jakoś współodpowiedzialny za to, co w ocenie Zjednoczonej Prawicy złego dzieje się w porcie?
Znaczy ja czuję się odpowiedzialny za port, ale czy się dzieje źle, no to pozwolę mieć inne zdanie.
Algierd Sobkowiak, potrzebne są głębokie zmiany w porcie? W zarządzie?
O naszym ocenie zarządu świadczy to, że po raz kolejny została przedłużona umowa z panem prezesem. Także my działania zarządu oceniamy jak najbardziej pozytywnie i oczekujemy kontynuacji i dalszych wzrostów i dalszego rozwoju portu.
Ta decyzja była jednogłośna, Piotr Tomaszewski, czy Bydgoszcz jest innego zdania?
To znaczy, trzeba pamiętać o tym, że są pozytywy i są pewne rzeczy, które powodują w nas dyskomfort, tak? Nasza dyskusja świadczy o tym, że pewien dyskomfort występuje i Rada Nadzorcza zaznaczyła to w swoim sprawozdaniu za rok ubiegły, że niezadowolenie Rady Nadzorczej, czy tudzież dyskomfort powoduje właśnie liczba pasażerów. I nigdy nie powiem, dopóki liczba pasażerów nie wzrośnie, że jestem zadowolony z rozwoju portu. Może jestem różnie się od innych, ale tak to uważam. Jest to, myślę, zdanie, które panuje w Bydgoszczy. Natomiast od strony organizacyjnej i prowadzenia działalności tutaj trudno wskazać jednoznacznie jakieś negatywy, ale trzeba pamiętać o tym elemencie liczby pasażerów.
Wejdę tutaj w słowo i znowu. Zjednoczona Prawnica opracowała nowy system oceny spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych. Należy wprowadzić priorytety i oceny. My jako Rada Nadzorcza takie priorytety prezesowi wskazaliśmy i będziemy go oceniać. Myślę, że ten kierunek pozwoli dopiero pokazać, czy rozwiązania prawne wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę będą skutkowały danymi rozwiązaniami. Pracujemy nad tym, jako samorząd realizujemy tą ustawę i mamy możliwość po jakimś czasie sprawdzenia i ocenienia funkcjonowania prezesa.
Jest tam też mowa o liczbie pasażerów.
Do tematu będziemy z pewnością powracać. Jeśli dobrze panu zrozumiałem, bardzo realne jest to, że 400 tysięcy w przyszłym roku tę liczbę pasażerów pokonamy.
Tak, ja uważam, że tak.
Mam zwyczaj oceniać po faktach, ale też tak uważam.
Tomasz Moraczewski na koniec.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Tomasz Maleczewski, prezes Portu Lotniczego, Andrzej Rakowicz, wiceprezydent Torunia, Orgiel Sopkowiak, przewodniczący Rady Nadzorczej Portu Lotniczego i Piotr Tomaszewski, skarbnik Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Dziękuję
Rady Nadzorczej Portu Lotniczego. Dziękuję. Byli państwo i moimi gośćmi. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.